Witam Państwa, ja się nazywam Łukasz Sakowski, jestem autorem strony totylkoteoria.pl, a to jest podcast Teoretiko, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Podcast ten mogę realizować przede wszystkim dzięki wsparciu moich patronów i patronek z portalu Patronite. Tutaj największe podziękowania dla Marcina Stana, który jest moim hojnym, wieloletnim już patronem. Jeżeli podcast się Państwu spodoba, to zapraszam na patronite.pl/totylkoteoria, żeby spojrzeć, zapoznać się, jak to wygląda i czy być może warto zastanowić się nad dołączeniem do grona moich patronów. Zapraszam także na samą stronę totylkoteoria.pl. Tam są moje nie tylko podcasty, ale też artykuły, wszystkie dostępne za darmo właśnie dzięki patronom z Patronite. I również, jeżeli spodoba się Państwu ten podcast, to zachęcam także do dawania łapek w górę, polubień, komentarzy, udostępnień, oceniania podcastu na przykład na Spotify, jeżeli tam Państwo go słuchają, bo dzięki temu dotrą do większej liczby osób, algorytmy, na które póki co jesteśmy niestety skazani, pokażą go większej liczbie odbiorców w internecie. A przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, będę rozmawiał z profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską, która opowiedziała mi o różnicach pomiędzy płciami męską i żeńską u ludzi, jeżeli chodzi o reakcje na infekcje wirusowe oraz na leki przeciwwirusowe i na szczepienia. Niezwykle ciekawy temat, bardzo aktualny, zarówno jeżeli chodzi o infekcje wirusowe i szczepienia, jak i jeżeli chodzi o płeć. Zapraszam do wysłuchania znakomitej ekspertki. Moim gościem jest dzisiaj profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która jest biolożką, zajmuje się immunologią przede wszystkim oraz wirusologią. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o różnicach między płciami w medycynie, ponieważ w medycznym świecie i w naukowym świecie pojawia się coraz więcej głosów zwracających uwagę na to, że znaczenie właśnie tychże różnic między płciami może być istotne. W 2016 roku czasopismo medyczne JAMA zwróciło na to uwagę, a w 2020 The Lancet. W 2021 The Endocrine Society, czyli Międzynarodowe Towarzystwo Endokrynologiczne, również zwróciło uwagę na to, że różnice między płciami w medycynie mają duże znaczenie, że bywa tak, że leki, które są skuteczne dla kobiet albo dla mężczyzn, nie są wprowadzane na rynek, jako że nie są równie skuteczne dla obu płci w taki sposób uniwersalny, chociaż dla jednej z obu płci mogłyby takowe być. Endocrine Society zwróciło też uwagę, to taka ciekawostka na marginesie, żeby nie mieszać płci z identyfikacją płciową, bo to również jest z perspektywy medycznej istotne. Historycznie prawda jest taka, że znaczna większość, a w każdym razie większość badań była przeprowadzana na mężczyznach, wobec czego wyniki są znacznie lepiej ekstrapolowalne i przekładalne na mężczyzn niż na kobiety dla wielu leków, prawda?
Tak, rzeczywiście. Chociaż ja tutaj z racji specjalizacji mogę się wypowiedzieć tylko w zakresie chorób infekcyjnych, wirusowych. I rzeczywiście takie różnice zostały stwierdzone i dla kobiet, i dla mężczyzn. Tutaj podłoże tych różnic jest odmienne i na pewno jeszcze będziemy o tym rozmawiali. W każdym bądź razie kobiety częściej doświadczają podczas zakażenia wirusem infekcji górnych dróg oddechowych, to jest migdałków, zapalenia ucha zewnętrznego, zatok. Z kolei u mężczyzn ta infekcja schodzi niżej i tam oni doświadczają raczej zapalenia dolnych dróg oddechowych, ucha środkowego ze znacznie cięższym przebiegiem. Tutaj mogłabym powiedzieć też o kilku różnicach, bo oczywiście nie tylko płeć decyduje, także wiek, ale są takie wirusy, które rzeczywiście dotykają w znaczniejszym i w poważniejszym stopniu tylko mężczyzn. I podam przykład wirusa RSV, którym się zakażają ludzie w różnym wieku, ale najbardziej niebezpieczne to zakażenie jest jego konsekwencje dla dzieci i dla osób starszych. I teraz wśród dzieci zauważono, że to chłopcy częściej narażeni są na cięższy przebieg RSV, który napędzany jest jeszcze u nich astmą, bo astma też częściej występuje u chłopców. Zaś tak ogólnie mówiąc, ryzyko cięższego przebiegu zakażenia RSV i w następstwie pojawieniem się astmy, bo wirusy również mogą leżeć u podłoża rozwoju astmy, jest dwukrotnie wyższe u chłopców aniżeli u dziewcząt.
Tutaj taką ciekawostkę też podam, jak pani mówi o tym, że wirusy mogą indukować astmę, to dla mnie, kiedy o tym się jakiś tam czas temu dowiedziałem, bardzo zaskakujące było, że wirusy mogą również indukować na przykład schizofrenię, że są takie badania pokazujące coś takiego, ale to taka ciekawostka totalnie na marginesie. Natomiast przechodząc do pani odpowiedzi, jakie są przyczyny takiej różnicy, jeżeli chodzi o tego wirusa?
Znaczy, generalnie nie tylko w stosunku do tego wirusa, ale także innych infekcji wirusowych, różnice leżą, jak gdyby mają dwie przyczyny. Przede wszystkim różnice hormonalne, ale także różnice genetyczne. Może ja zacznę od różnic hormonalnych.
Dobrze.
Tutaj mamy oczywiście hormony żeńskie i hormony męskie, które w różny sposób wpływają na rozwój odpowiedzi immunologicznej. I na przykład estrogeny, to są hormony żeńskie, one wpływają w znaczący sposób na przykład na cytotoksyczną aktywność limfocytów NK, natural killer, które są bardzo ważne w takim nowotworowym nadzorze naszej odpowiedzi. Wpływają też estrogeny na aktywację i różnicowanie monocytów, makrofagów, komórek dendrytycznych. To jest akurat bardzo ważne, dlatego że zarówno makrofagi, jak i komórki dendrytyczne są takimi profesjonalnymi komórkami prezentującymi antygen, a więc u kobiet te obce antygeny, obce białka, zarówno wirusów, jak i bakterii są skuteczniej prezentowane limfocytom, a co za tym idzie, ta odpowiedź nabyta w postaci komórek i w postaci przeciwciał jest skuteczniejsza. Ogólnie szacuje się, czy mówi się, że taki niższy poziom estrogenu, niższy w sensie u kobiet, które nie są w ciąży, promuje komórkową odpowiedź immunologiczną, zaś hormon ten wzrasta znacząco u kobiet w ciąży, ale wówczas promuje odpowiedź humoralną, a więc kobiety w ciąży są nieco inaczej przygotowane do takiej szybszej reakcji wobec patogenów. Z kolei drugi hormon żeński, progesteron, i on zazwyczaj przesuwa profil odpowiedzi immunologicznej u kobiet z TH1. Są to limfocyty TH1, które promują odpowiedź komórkową właśnie w kierunku limfocytów TH2, które wzmacniają, promują, napędzają odpowiedź humoralną, czyli produkcję przeciwciał, a także w kierunku limfocytów T regulatorowych, które odpowiadają za wyciszanie odpowiedzi immunologicznej. I muszę powiedzieć, że receptory dla progesteronu znajdują się na licznych i bardzo różnych komórkach immunologicznych, co podkreśla udział tego hormonu w promowaniu reakcji odpornościowych. Nieco inaczej wygląda to u mężczyzn, gdyż męskie hormony, androgeny, a w szczególności testosteron, ogólnie rzecz biorąc odpowiadają za działanie przeciwzapalne. I ten hormon zmniejsza aktywność limfocytów NK, zmniejsza aktywność neutrofilów, makrofagów oraz powoduje obniżenie produkcji cytokin prozapalnych, a także produkcję reaktywnych form tlenu. I należy powiedzieć, że ten hormon w czasie życia mężczyzny, jego poziom ulega zmniejszeniu. Natomiast czytałam jedną pracę, to jest metaanaliza, która stoi najwyżej w rankingu dowodów medycznych, która no nie do końca jak gdyby podkreśla tą rolę hormonów, ponieważ tam badano odpowiedź kobiet i mężczyzn w różnym wieku na infekcję SARS-CoV-2 i wykazano, że w późnym wieku są te różnice pomiędzy płciami, ale one niekoniecznie wynikają ze zmniejszonego poziomu testosteronu. Ponieważ, i czym to tłumaczono? Ponieważ mężczyźni, seniorzy już no, mają szereg chorób, takich jak otyłość czy choroby krążenia, cukrzyca, nałogi czy konsekwencje wieloletniego palenia tytoniu czy spożywania nadmiernych ilości alkoholu. I niestety, ale te przypadłości, w cudzysłowie, jak gdyby równoważą korzyść, którą mogliby odnieść ze zmniejszonego poziomu testosteronu. Drugim przykładem są geny. Otóż przykładem czy powodem różnic w odpowiedzi immunologicznej pomiędzy kobietami i mężczyznami są geny, ponieważ wiadomo, że w chromosomie X znajduje się wiele genów odpowiedzialnych za syntezę białek uczestniczących w reakcjach immunologicznych. Są to na przykład receptory odpowiedzi nieswoistej typu TLR. Są to też receptory dla hormonów właśnie. I kobiety mają dwa chromosomy X, podczas gdy u mężczyzn występuje tylko jeden chromosom X, więc już z tych różnic to może powodować właśnie też różnicę jakby genetyczną, podłożu genetycznym odpowiedzi odpornościowej. No tutaj muszę jeszcze tylko wspomnieć o aberracjach chromosomalnych, które doprowadzają do rozwoju określonych zespołów, na przykład zespołu Turnera u kobiet, które cechuje brak albo znacznie krótszy drugi chromosom X i wówczas u tych kobiet, które cierpią na taki zespół genetyczny, obserwowana jest zmniejszona liczba limfocytów. Z kolei u mężczyzn dodatkowy chromosom X, ten zespół określamy jako zespół Klinefertera, nadaje takim mężczyznom fenotyp odpowiedzi odpornościowej zbliżonej raczej do kobiet aniżeli do mężczyzn.
I ta różnica będzie wynikała z tego, że jeżeli mamy dwa chromosomy X, to po pierwsze produktów tych genów, które na tym chromosomie leżą, może być więcej, a po drugie, jeżeli na jednym chromosomie wersje tych genów są jakieś, powiedzmy, polimorficznie w cudzysłowie gorsze, mniej aktywne, powodują, że ich produkty są mniej aktywne, no to mamy jeszcze drugą kopię, która, gdzie możemy mieć nieco zmieniony te sekwencje, prawda?
Tak, dokładnie tak. Jeśli nastąpią jakieś zmiany mutacyjne w jednym z chromosomów X, to jeszcze kobieta ma w pełni funkcjonalny drugi, natomiast mężczyzna ma tylko jeden, więc tutaj nie ma backupu tak zwanego, czyli ta odpowiedź będzie znacząco zmieniona. Ale chciałabym dodać jeszcze tutaj jedną ciekawą rzecz, bo cały czas podkreślam, że ta odpowiedź odpornościowa u kobiet jest bardziej intensywna, szybciej rozwija się stan zapalny. Skuteczniej zwalczają infekcje, ale kobiety też płacą za to cenę, dlatego że taka nadmierna odpowiedź immunologiczna, która wiąże się na przykład z mikromolekularną wirusów, powoduje, że u kobiet częściej dochodzi do rozwoju chorób autoimmunologicznych. I tak rzeczywiście się zda, tak się rzeczywiście dzieje. Te choroby są częściej stwierdzane u kobiet aniżeli u mężczyzn.
A jeżeli chodzi teraz o to, bo tak trochę podsumowując, mamy wobec tego sytuację, kiedy kobiety częściej mogą chorować, ale zarazem te cięższe infekcje częściej dotyczą mężczyzn, prawda? Jeżeli chodzi o górne drogi oddechowe, tak?
Tak, dokładnie tak się dzieje. Kobiety szybciej zwalczają infekcje wirusowe niż mężczyźni. Natomiast, ale chciałabym tu powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo
Tak?
w całym życiu kobiet istnieje pewne zróżnicowanie, dlatego że kobiety w ciąży paradoksalnie, chociaż ma to oczywiście swoje uzasadnione znaczenie, są bardziej narażone na niekorzystne oddziaływanie niektórych wirusów, na przykład wirusa grypy czy wirusów zapalenia wątroby. Tutaj te infekcje przechodzą w sposób znacznie gwałtowniejszy i nawet zagrażający życiu.
Teraz chciałbym zapytać o błony śluzowe, bo ważne jest, znaczy mechanizm wnikania wirusów jest taki, że one przenikają przez błony śluzowe. Czy jest zatem jakaś różnica pomiędzy błonami śluzowymi u mężczyzn i błonami śluzowymi u kobiet właśnie w kontekście tej bariery, dla wirusów?
To znaczy, tutaj ta bariera, jeśli chodzi o taką fizyczną budowę, to nie ma tutaj specjalnych różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami. Natomiast u kobiet ta obrona miejscowa na terenie błon śluzowych, ja tutaj mówię o produkcji przeciwciał IgA, tak zwanych sekrecyjnych, których rolą jest właśnie obrona błon śluzowych, jest różnie bardziej intensywna u kobiet, jak zresztą w ogóle odpowiedź humoralna.
To może właśnie mogła Pani wyjaśnić, bo czym się różni odpowiedź komórkowa od odpowiedzi humoralnej? Ja myślę, że biolodzy czy lekarze, którzy słuchają nas, będą to wiedzieć, ale są na pewno osoby, które tego nie wiedzą i nie do końca wyłapują różnicę.
To może ja króciutko powiem w ogóle, z czego składa się odpowiedź immunologiczna. Więc na początku mamy odpowiedź wrodzoną. To są te pierwsze reakcje odpornościowe naszego organizmu, które przebiegają z udziałem takich podstawowych komórek jak monocyty, makrofagi, neutrofile, komórki NK. Ta odpowiedź jest zawsze obecna w naszym organizmie i zawsze tak samo, z taką samą intensywnością odpowiada nawet wobec powtórnie spotkanych patogenów. Z kolei mamy jeszcze bardziej wyspecjalizowaną odpowiedź nabytą, która jest uruchamiana dopiero po instrukcjach, jakie otrzyma od odpowiedzi wrodzonej. Na czym to polega? Na przykład komórki dendrytyczne, komórki makrofagi pochłaniają jakiś drobnoustrój, przetwarzają go w środku i fragmenty tego drobnoustroju pokazują w takich, powiedzmy, powiedziałabym to popularnie, łapkach, są to receptory MHC, pokazują limfocytom T, które do tej pory były nieaktywne, uśpione. I w ten sposób po takiej prezentacji dochodzi do aktywacji limfocytów T. I tutaj mamy też szereg różnych komórek wśród limfocytów. Limfocyty te cytotoksyczne to są właśnie komórki, które w bezpośredni sposób toksycznie oddziaływują na drobnoustroje, ale też likwidują zakażone wirusami komórki. Na zasadzie trzeba tę komórkę zniszczyć po to, żeby nie dochodziło do zakażeń innych komórek. I właśnie one reprezentują tę odpowiedź komórkową. Mamy również limfocyty B, które produkują przeciwciała. Są to białka, których rolą jest nie zabicie drobnoustroju, ale jego naznaczenie. I dopiero taki naznaczony drobnoustrój jest bardziej podatny na różne inne mechanizmy śmierci. I właśnie produkcję przeciwciał i limfocyty B zaliczamy do tak zwanej odpowiedzi humoralnej.
I humoralna odpowiedź, jak rozumiem, jest bardziej aktywna z reguły u kobiet.
Tak jest.
Ja bym może to też tak obrazowo przyrównał trochę do odruchów. Mamy odruchy, których się uczymy i to by była taki metaforycznie rzecz biorąc odpowiednik odpowiedzi humoralnej i wrodzone odruchy, które byłyby takim metaforycznym odpowiednikiem odpowiedzi komórkowej. Przechodząc do kolejnego pytania, czy istnieją, bo pani mówiła o infekcjach górnych dróg oddechowych, o wirusie RSV, istnieją jakieś inne infekcje, na przykład w innych części ciała, innych narządów, które są jakoś zróżnicowane, jeżeli chodzi o płeć?
No tutaj jeszcze bym dodała wirusa grypy, który no, częściej dotyka osoby młodsze i starsze, ale z takim jednym wyjątkiem. W czasach grypy hiszpanki to właśnie młodzi mężczyźni byli głównie narażeni na ciężki przebieg grypy i oni umierali. Sądzę, że nie bez znaczenia był fakt podawania tym młodym mężczyznom, bo to no, głównie byli żołnierze walczący podczas I wojny światowej, bardzo dużych dawek aspiryny. Ta aspiryna dopiero niedawno została odkryta i uważano ją za remedium na różne choroby infekcyjne. I proszę sobie wyobrazić, że tym żołnierzom podawano, czy osobom chorym na grypę, bardzo duże ilości, nawet do 8-10 gramów aspiryny. Wówczas nie wiedziano jeszcze o jej toksycznym działaniu w wysokich stężeniach, ale niestety w takich stężeniach przyczyniała się ona do powstawania właśnie krwotocznego zapalenia płuc. Natomiast jeśli chodzi o inne choroby, to na przykład, na które są szczególnie narażeni mężczyźni, to na przykład wirus HIV. Tutaj też częściej występuje on u mężczyzn, częściej mężczyzn dotyka i szybciej w porównaniu z kobietami rozwija się ten pełnoobjawowy zespół AIDS.
Jeżeli chodzi o samo rozprzestrzenianie się wirusa HIV, to będzie to zjawisko bardziej związane z kulturą, z orientacją seksualną, bo no wiadomo, że mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami są grupą najbardziej narażoną. A jeżeli chodzi o już samo rozwijanie się infekcji, no to tutaj będzie ta stricte płeć biologiczna brała udział, tak?
Tak, i ja tutaj chciałam powiedzieć o takiej bardzo ciekawej zależności, nawet w samej Europie, dlatego że wiadomo, że wirus HIV roznosi się w wyniku kontaktu seksualnego i te kontakty mogą być typu MSM, czyli pomiędzy mężczyznami, albo pomiędzy mężczyznami i kobietami, czyli kontakty heteroseksualne. Ciekawą mapę widziałam Europy, która rozpatruje właśnie różne te grupy, jak wirus się rozprzestrzenia. Otóż na zachodzie Europy dominuje rozprzestrzenianie wirusa HIV w grupach MSM właśnie, czyli men, sex, men. W naszej części, czyli w środkowej Europie, te drogi są tutaj równoważne, czyli tak pół na pół. Jeśli chodzi o rozpowszechnianie wirusa, natomiast na wschodzie Europy, tutaj przede wszystkim wirus przenosi się drogą heteroseksualną, czyli to wyraźnie też należy powiązać z kulturą i zachowaniami.
A wirus brodawczaka, bo mamy tutaj no, istotne dosyć, myślę, różnice, jeżeli chodzi o skutki infekcji tym wirusem dla kobiet. Mam tu na myśli na przykład przede wszystkim w zasadzie nowotwory.
Tak, rzeczywiście. Brodawczak też przenosi się przede wszystkim drogą seksualną, ale nie tylko. Na przykład używanie wspólnych przedmiotów takiego osobistego użytku, jak na przykład ręczniki kąpielowe, też może przenieść tego wirusa. Ale konsekwencje są no przede wszystkim groźne dla kobiet ze względu na możliwy rozwój raka szyjki macicy. Jeśli no, będzie miała kobieta to nieszczęście zetknąć się z onkogennym typem wirusa HPV i po upływie wielu lat, tutaj mówimy o 10 do 30 lat, może się rozwinąć nowotwór szyjki macicy, ale te wirusy powodują także nowotwory u mężczyzn, nie tylko narządów płciowych, ale także odbytu, a ostatnio związane również z, powiedzmy, z zachowaniami seksualnymi, te same typy onkogennych HPV, które powodują zakażenia narządów płciowych, powodują też zakażenia narządów czy układu laryngologicznego, na przykład gardła.
I rozwijają się wówczas nowotwory głowy i szyi z powodu
Tak
właśnie
jest, ale to
tego.
w przypadku oczywiście, kiedy mówimy o nowotworach, o wirusach onkogennych.
Jeżeli chodzi o wirusa brodawczaka ludzkiego, tutaj mamy dostępną szczepionkę. Są szczepionki, zdaje się, 3, 6 i 9-walentne, czyli szczepionki, które mają. Są wymierzone przeciwko 3, 6 lub 9 typom tego wirusa, tym najbardziej właśnie onkogennym, ale one nie są obowiązkowe, przynajmniej w Polsce, jeżeli się dobrze orientuję. Niektóre samorządy je finansują, przynajmniej dziewczynkom, ale nie zawsze to robią, nie wszędzie, a chłopcom jeszcze rzadziej, więc tutaj podkreślam. Powinno się oczywiście, edukacja to jest jakby taka jedna z dróg przeciwdziałania problemom, ale warto informować o tym i także jeżeli chodzi o prewencję, warto, bo czytałem takie badania, że na przykład prezerwatywa nie chroni przed wirusem brodawczaka, bo no w zasadzie człowiek, jak i tak się dotyka z drugim człowiekiem podczas kontaktu, no to może się zarazić nawet niekoniecznie w ogóle uprawiając pełen seks, prawda?
Dokładnie tak, dlatego że no, prezerwatywa nie zabezpiecza całego obszaru skóry, w którym ten brodawczak może się znaleźć. Ja tutaj jeszcze nawiązując do Pana uwagi o szczepionkach, bo w Polsce dostępne są trzy szczepionki: Silgard dwuwalentna i Gardasil cztero lub dziewięciowalentna.
A tak, to się pomyliłem. To miałem na myśli to, co pani teraz mówi.
Tak, i ta dwuwalentna szczepionka jest połowie finansowana. Takie w tej chwili, na tym właśnie w tej chwili stoimy. Chociaż ja cały czas stoję na stanowisku, że wobec wzrastającego udziału również innych typów onkogennych HPV, bo nie tylko 16, 18 czy 10, ale 46, 58, one te typy onkogenne HPV zyskują na znaczeniu. A właśnie przeciwko tym typom chroni szczepionka dziewięciowalentna Gardasil. Ona jest dosyć kosztowna, bo
To
jedna dawka
prawda.
około 500 zł, już nie mówiąc o tym, że jest ona niedostępna w tej chwili w Polsce. Jej zdobycie graniczy z cudem, więc znam też osoby, które specjalnie jeżdżą do Niemiec po to, żeby tę szczepionkę dla swoich dzieci pozyskać, niech tylko córek, ale także synu. Więc ja absolutnie jestem za tym, żeby po pierwsze, właściwie ta szczepionka powinna być Gardasil 9 w całości refundowana i powinna być obowiązkowa, tak jak jest to w innych krajach. Na przykład w Australii w tej chwili rak szyjki macicy praktycznie został wyeliminowany, ponieważ od wielu lat te szczepionki są darmowe dla chłopców i dla dziewcząt.
No ja tą szczepionką się szczepiłem, ale to już dawno temu. Pamiętam, że wówczas kosztowało chyba 300 zł za jedną dawkę. To były trzy dawki, więc 900 zł, albo 400 zł, teraz już nie pamiętam. W każdym razie no koszt też był duży, ale to było też dawno temu. To jak teraz mówi pani 500 zł, to i tak podrożało. Chciałem zapytać o szczepionki. Czy szczepionka, są prowadzone jakieś badania, a może już gdzieś została wprowadzona szczepionka, która miałaby jeszcze więcej, ochroniłaby przed jeszcze większą liczbą typów tego wirusa?
Na razie wiem tylko o tej szczepionce dziewięciowalentnej i nie słyszałam, żeby były prowadzone jakieś inne badania, które by rozszerzały zakres ochrony.
A wirus opryszczki, herpes wirusy w ogóle i te różnice międzypłciowe, jakieś tutaj znamy takie zależności pomiędzy płcią właśnie a infekcją?
Tutaj w jednakowy sposób wirusy herpes zakażają mężczyzny i kobiety, również powodując zmiany na terenie między innymi obszarów genitalnych, chociaż nie tylko. Zresztą ta rodzina wirusów jest bardzo obszerna i to są typowo wirusy latentne. To znaczy po pierwszym pierwotnym zakażeniu on już na zawsze pozostaje w organizmie i daje co jakiś czas nawroty takie opryszczkowe.
Wirus opryszczki, niektóre z wirusów opryszczkowych zdaje się też mogą zwiększać prawdopodobieństwo rozwijania się chorób nowotworowych, na przykład układu immunologicznego. Czy się mylę?
Tak, niektóre z nich mogą sprzyjać, ale jako ciekawostkę powiem tutaj panu i państwu, że uważa się, że niektóre wirusy opryszczkowe mogą predysponować do rozwoju na przykład choroby Alzheimera czy schizofrenii, dlatego że udowodniono w badaniach na zwierzętach, że wirus opryszczki może także infekować komórki Purkiniego w tkance mózgowej.
To teraz pytanie o tak zwaną chorobę pierwszego pocałunku, czy chorobę pocałunkową, czyli mononukleozę. Czy są tutaj jakieś różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami?
Nie, ja tutaj nie znalazłam w literaturze różnic, żeby występowały akurat w mononukleozie.
A jakieś inne wirusy, które dotyczyłyby właśnie albo jamy ustnej, czy dróg oddechowych, albo właśnie narządów płciowych?
Tutaj jeszcze może bym powiedziała, czy są takie wirusy, które wywołują wspólną jednostkę chorobową, tak zwany KRUP, czyli zapalenie krtani i tchawicy. Jest ono wywoływane przez szereg różnych wirusów, na przykład grypę, paragrypę, odrę. I rzeczywiście te objawy pojawiają się głównie u chłopców, czyli płeć męska, ale to jest związane dokładnie z tym, co powiedziałam na początku, że te same wirusy, które u kobiet powodują zapalenie górnych dróg oddechowych, u mężczyzn powodują zapalenie dolnych. I to jest właśnie kolejny przykład.
Mówiła Pani też o wirusowych zapaleniach wątroby w przypadku kobiet w ciąży, które mają szczególne znaczenie. A jakby porównać kobietę, która nie jest w ciąży, i mężczyznę, to czy rysują się tutaj jakieś właśnie różnice pomiędzy odpowiedzią na to, i czy to ma na przykład być może związek z tym, że mężczyźni częściej właśnie to, co Pani powiedziała, piją alkohol, co też wpływa również na stan wątroby?
Znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę przeciętnie zdrowych mężczyznę i kobietę w porównywalnym wieku, przy założeniu, że kobieta nie jest w ciąży, to zakażenie wirusami hepatotropowymi przebiega w podobny sposób. Natomiast jeśli mężczyzna spożywa alkohol, no to dodatkowo wątroba obciąża i powoduje, że sam przebieg choroby, zapalenia, czy to wirusem HAV, HBV czy HCV, może być poważniejszy.
Pewnie wiele osób się też zastanawia nad tymi wirusami, które, o których myślę, że już wspomnieliśmy, ale nie w tym kontekście, które powodują tak zwane kurzajki, czyli takie wyrastanie grudek na skórze czy brudawek na skórze, ale właśnie nie na narządach płciowych, tylko nie wiem, na rękach, stopach i tak dalej. Czy jakie dokładnie wirusy za to odpowiadają i czy są tutaj też jakieś odmienności pomiędzy kobietami a mężczyznami, czy może wpływ ma tutaj na przykład kwestia, nie wiem, stosowania jakichś kremów nawilżających, co z reguły częściej, chociaż teraz widzę, że bardzo dużo mężczyzn też to robi, ale chyba jednak mimo wszystko bardziej jest to rozpowszechnione wśród kobiet.
Te wirusy, o których Pan mówi, to są właśnie wirusy papiloma, czyli brodawczaki. Wspomnieliśmy już o wirusach onkogennych, które powodują powstawanie nowotworów i u mężczyzn, i u kobiet. Natomiast pozostałe wirusy brodawczakowe nie wykazują tutaj jakichś specjalnych różnic, jeśli mówimy o kobietach i o mężczyznach, jak gdyby w jednakowym stopniu ich dotykając. Zresztą są to wirusy, wobec których odpowiedź immunologiczna jest dosyć słaba, dlatego że one ukrywają się w głębszych warstwach skóry, warstwach rozrodczych, ukrywają się w komórkach i nie są tak dobrze prezentowane, a więc nasz układ immunologiczny no, nie ma większych szans na rozpoznanie i eliminację tych wirusów. I tak też właśnie dzieje się w przypadku zakażenia narządów płciowych u kobiet czy u mężczyzn, ta eradykacja wirusa, jeśli już, to trwa bardzo długo, nawet do 2 lat. I w kontekście tego chciałabym jeszcze raz powrócić do szczepionek przeciwko HPV, bo tutaj też często słyszałam pytania, dlaczego tak się dzieje, że ta nasza odpowiedź immunologiczna wobec brodawczaków jest słaba, niewystarczająca, a dlaczego szczepionki są takie skuteczne? No, wietrząc jakieś tutaj sensacyjne argumenty, otóż nie ma tu żadnej sensacji. Po prostu szczepionka przeciwko HPV jest tak skonstruowana, że zawiera skoncentrowaną ilość białka powierzchniowego, białka kapsydu wirusa, i w związku z tym nareszcie układ immunologiczny może go wystarczająco zobaczyć i zareagować.
Czego nie ma w przypadku zwykłej infekcji, kiedy to są te cząsteczki wirusowe są rozproszone i przez to układ odpornościowy człowieka nie jest w stanie go, no, rozpoznać na taką masową skalę.
Tak, w przypadku zakażenia tymi wirusami brodawczakowymi to rozpoznanie jest znacznie utrudnione. I odpowiedź właśnie na terenie, no nie tylko błon śluzowych, ale ta odpowiedź musi rozwinąć się w głębszych warstwach skóry. Natomiast przy odpowiedź poszczepienna jest bardzo skuteczna.
To teraz chciałbym przejść do stricte płci, czyli gonad i komórek płciowych. Czy wie Pani o jakichś różnicach pomiędzy infekcjami jąder, infekcjami jajników, albo jakimiś pośrednimi efektami związanymi z właśnie infekcjami, które mogą być na przykład dotyczyć samych dróg płciowych, ale nie tych narządów, ale które mogą jakoś oddziaływać na nie?
No tutaj można powiedzieć nie tylko o wirusach, ale także o innych drobnoustrojach, bakterie, na przykład chlamydia, które oddziaływują zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. I właściwie tutaj ja nie znalazłam żadnych szczególnie informacji, które by podkreślały akurat tutaj różnicę płci, bo w przypadku na przykład chlamydii konsekwencje mogą być bardzo podobne u mężczyzn i u kobiet, czyli mówimy tutaj o zaburzeniach płodności.
No dobrze, to proponowała Pani wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, żeby też porozmawiać o reakcji na leki przeciwwirusowe, reakcji zależnej właśnie od płci. A więc jakie to są leki, które byłyby zależne od tejże różnicy? i jakie są właśnie te same te różnice?
Tutaj akurat badań bardzo dużo nie było na ten temat, ale mam dla Państwa kilka informacji. Otóż opublikowano wyniki na temat lonipirawiru i ritonawiru i reakcji niepożądanych, jakie te leki przeciwwirusowe wywołują, bo muszę podkreślić, że praktycznie każdy lek jakieś działania niepożądane może spowodować, ale rzeczywiście wobec tych dwóch leków, szczególnie u kobiet, te działania niepożądane się objawiały, czyli ta terapia u kobiet przebiegała nieco trudniej niż u mężczyzn. Bardzo ciekawy jest też lek oseltamivir, to jest lek przeciwgrypowy, który kobiety, właściwie jest to forma proleku tak zwanego, to znaczy dopiero po zmetabolizowaniu tego leku do karboksylanu oseltamiwiru uzyskujemy związek aktywny, który hamuje replikację wirusa grypy. I okazuje się, że kobiety szybciej metabolizują oseltamiwir, a więc też i szybciej ten lek u kobiet działa przeciwwirusowo. To są takie dwa przykłady, które tutaj dla Państwa mogłabym powiedzieć, ale jeszcze jest niezmierny, też ciekawy temat różnic odpowiedzi na szczepienia pomiędzy kobietami i mężczyznami. Kobiety lepiej odpowiadają na szczepionki z racji tego, że mają bardziej aktywną odpowiedź immunologiczną niż mężczyźni, co już tutaj mam nadzieję, że Państwu przedstawiłam.
Dla takiego podsumowania tego, co pani powiedziała wcześniej, to jest ta różnica pomiędzy odpowiedzią humoralną a komórkową, która to odpowiedź humoralna, czyli te przeciwciała są bardziej, jest bardziej aktywna w przypadku kobiet z powodu wpływu estrogenów.
Tak, natomiast jeśli chodzi o szczepionki, to tutaj nie ma wiele badań, dlatego że w badaniach klinicznych w tej chwili jest ustalony parytet, czyli mniej więcej porównywalna liczba kobiet i mężczyzn, po to, żeby uzyskane wyniki były jak najbardziej miarodajne, ale wykazano, znam jedną pracę, w której wykazano, że szczepionka przeciwko grypie jest skuteczniejsza u kobiet aniżeli u mężczyzn. I nawet tam we wnioskach autorzy postawili pytanie, czy w takim razie nie należałoby zmodyfikować szczepionki przeciwko grypie pod mężczyzn, tak aby na przykład była większa dawka. I żeby ta odpowiedź immunologiczna u obu płci była bardziej wyrównana.
No właśnie to koresponduje z tym oświadczeniem The Endocrine Society, które też na to zwracało właśnie uwagę. Zastanawiam się, jakie jest pani zdanie, czy jeżeli mamy lek, który na przykład działa u kobiet bardzo dobrze, a u mężczyzn jako tako, albo słabo nawet, lub na odwrót, i wówczas ten lek nie zostaje wprowadzony do obrotu, no bo nie ma uniwersalnego działania. Czy to jest dobra droga, czy jednak pani zdaniem to, o czym mówi Endocrine Society, czyli że w takim wypadku po prostu wprowadzamy lek, ale dla jednej płci, byłoby lepszą opcją?
Znaczy, tak naprawdę aż tak bardzo wielu badań tutaj w tym kierunku nie ma, nawet w samych szczepionkach. Podałam tylko ten jeden przykład szczepionki przeciwgrypowej. Wiadomo już, że szczepionki mRNA działają bardzo podobnie, z podobną efektywnością i u kobiet, i u mężczyzn, czyli wypadałoby w tej chwili przeprowadzać różnice także w stosunku do innych szczepionek. Być może tutaj będzie jakiś wspólny klucz. Na przykład szczepionki oparte na drobnoustrojach atenuowanych, czy drobnoustrojach zabitych, czy fragmentach tych drobnoustrojów, czy tutaj są różnice między płciami, i to byłoby też jakby znaczyło dalszy kierunek badań, czy należałoby też te szczepionki modyfikować.
No bo skoro mamy inne dawki, na przykład w szczepionkach dla dzieci, na przykład na wirusy zapalenia wątroby i inne dla osób dorosłych, no to równie dobrze może się właśnie okazać, że te różnice są też istotne pomiędzy kobietami i mężczyznami.
To znaczy, no tutaj ta różnica w dawce dla dzieci i dla dorosłych jest oczywista. Natomiast zbyt mało jeszcze jest danych, aby tutaj różnicować na przykład dawkowanie jakichś leków pomiędzy mężczyznami a kobietami.
Dziękuję bardzo pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem była profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, biolożka i wirusolożka. Do usłyszenia. Był to podcast Teoretiko. Jeśli się Państwu podobał, to zapraszam na patronite.pl/to-tylko-teoria, aby rozejrzeć się, jak wygląda mój profil i zastanowić nad dołączeniem do grona moich patronów, bo to dzięki nim mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie To Tylko Teoria. Tymczasem do usłyszenia.